Cześć wszystkim, z tej strony Maciej Mikurda, kanał Fundacja Panteon. Witam Was w kolejnej rozmowie, w kolejnym wywiadzie. Moim dzisiejszym rozmówcą jest pan Wojciech Kulczyk, autor 4 książek, m.in. książki pod tytułem Wprowadzenie do nauk Gurdżijewa, czyli książki poświęconej postaci, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, poświęconej Georgijowi Gurdżijewowi. I tutaj słowo wyjaśnienia. Pan Wojciech Kulczyk na stałe mieszka poza granicami naszego kraju, mieszka w Wielkiej Brytanii. W związku z tym w taki nietypowy sposób zrealizowaliśmy tę rozmowę. Mianowicie ja wysłałem panu Wojtkowi pytania. On odesłał nagrania z swoich wypowiedzi i za chwilę tych nagrań będziecie mogli wysłuchać. Co ważne, pan Wojciech wyemigrował z Polski wiele lat temu, nie posługuje się na co dzień językiem polskim, więc jeżeli usłyszycie w jego wypowiedzi jakieś drobne uchybienia, miejcie to na uwadze, proszę Was o wyrozumiałość. Chciałbym Wam też przy tej okazji polecić 2 książki. Pierwsza z tych książek to oczywiście książka naszego rozmówcy, pana Wojciecha, Wprowadzenie do nauk Gurdżijewa. W tej książce znajdziecie wiedzę zarówno na temat biografii Georgija Gurdżijewa, jak i nauk, które przekazywał. A druga książka, która być może Was zainteresuje, to jest książka autorstwa profesora Jacka Sieradzana, która nosi tytuł Od kultu do zbrodni, ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku. Bardzo dobra książka, zawierająca dużo wartościowej treści. Ona po prostu opowiada o różnych mniej lub bardziej kontrowersyjnych nauczycielach duchowych i zbiór ten otwiera właśnie Georgij Gurdżijew. Jeżeli interesuje Was ezoteryka, jeżeli interesują Was współczesne prądy duchowe, to myślę, że obie te książki będą cieszyć się Waszym uznaniem. Chciałbym również w sposób szczególny podziękować naszym patronom, dzięki którym możemy wciąż działać i wciąż nagrywać kolejne rozmowy. Z tego grona chciałbym pozdrowić kilka osób. Są to Piotr, Stanisław Madej, Rafał Pieterczyk, Sirin Al-Gradina, ale także nowi patroni, nowe matronki, mianowicie Daniel BTK, Hanna Olechnowicz, Tomasz Kras, Marcin Gościniak. Wszystkim Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy teraz mnie słuchają. Bardzo się cieszę, że możemy dla Was realizować te nagrania. I cóż, przechodzimy do sedna sprawy, czyli do rozmowy z panem Wojciechem Kulczykiem. Dzień dobry panu, panie Wojciechu. Witam pana na kanale Fundacji Panteon. Dziękuję, że zgodził się pan przyjąć zaproszenie do rozmowy. I na początek chciałbym panu zadać pytanie, które samo ciśnie się na usta, mianowicie jak to się stało, że zainteresował się pan naukami Georgija Gurdżijewa?
Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie na rozmowę o Gurdżijewie. Kontakt z naukami Gurdżijewa miałem zupełnie przypadkowy. Znajomy Polak odziedziczył bibliotekę, w której były książki o Gurdżijewie i uważał, że mnie zainteresują. Oczywiście pożyczyłem te książki, zacząłem je studiować. Do czasu tego spotkania nigdy nie interesowałem się naukami Gurdżijewa i mogę powiedzieć, że prawdopodobnie bym się nimi nie zainteresował. Chciałbym dodać, że Gurdżijew miał ogromny wpływ na moje życie. Od wczesnych lat miałem o wielu sprawach inne zdanie niż moi rówieśnicy. Moje opinie i sądy różniły się często diametralnie od powszechnie uznanych poglądów. A tu, po wielu latach, znajduję myśliciela, który zupełnie inaczej patrzy na świat niż większość ludzi. A co najważniejsze, potrafi wytłumaczyć ich osobliwe zachowanie. Może to brzmieć dziwnie, ale znalazłem kogoś, kto myśli tak jak ja. Nic dziwnego, że było to dla mnie olśnienie, wywarło na mnie ogromne wrażenie. Nagle poczułem, że dobrze rozumiem Gurdziejewa i stał mi się on bardzo bliski. Gurdziejew nauczył mnie, że nie należy ślepo wierzyć w to, co mówią inni, nawet jeżeli są autorytetami w danej dziedzinie. Wszystkie ważne stwierdzenia należy samemu przeanalizować, poszukać niezależnych dowodów i dojść do własnych wniosków. Gurdziejew pokazał mnie, że należy być wolnym od powszechnych wierzeń i przesądów, że trzeba iść własną drogą. Nagle zrozumiałem, jaki jest świat, dlaczego ludzie są tacy, jacy są, i być innym nie jest czymś uwłaczającym. To mnie pomogło iść przez życie. Mogę dodać, że Gurdziejew pomógł mi wysunąć odważne hipotezy, których bałbym się głosić. Wiedziałem bowiem, że będą odrzucone przez większość ludzi. Dzięki niemu napisałem dwie książki przedstawiające te hipotezy.
Kim właściwie był Gurdziejew? Czy możemy go jakoś opisać, określić?
Jest to trudne do sprecyzowania. Można by go nazwać filozofem, guru czy myślicielem, ale uważam, że określenie reformator najlepiej opisuje jego działalność. Dlatego, że celem jego nauk była gruntowna zmiana natury ludzkiej. Niektórzy uważają, że był specjalnym posłańcem. Powiedział swojemu uczniowi Bennettowi w zakodowanym języku, że mogę napisać czek z 7 zerami, nawet twój król tego nie może zrobić. Co to miało znaczyć? Chyba, że jest istotą o najwyższym poziomie świadomości.
Co wiemy o życiu Gurdziejewa? Czy jego biografia, jego losy są nam dzisiaj dobrze znane?
W rzeczywistości mało wiemy o wczesnym życiu Gurdziejewa. Postać Gurdziejewa jest okryta tajemnicą, gdyż mało mówił o sobie, a uczniowie nie śmieli się go pytać. Jego rodzina również była bardzo oszczędna z informacjami o nim. Wiem, że nazwisko Gurdziejew nie jest rodowym nazwiskiem jego ojca, ale zostało zmienione nie wiadomo kiedy. Czasami wydaje się, że Gurdziejew celowo ukrywał swoją przeszłość, a nawet rozpuszczał nieprawdziwe informacje. Zasadniczo okres jego życia do 1912 roku jest niemożliwy do weryfikacji. Co prawda napisał książkę Spotkania z wybitnymi ludźmi, którą uważa się za biograficzną, ale nie jestem pewien, czy opisuje prawdziwie wydarzenia z jego życia. Można więc powiedzieć, że dopiero od 1912 roku, kiedy przyjechał do Moskwy, mamy niezależne potwierdzenie wydarzeń z jego życia. Co wiemy więc o Gurdziejewie? Wiemy, że urodził się w 1866 roku w Aleksandropolu w rosyjskiej Armenii z ojca Greka i matki Ormianki. Była to biedna, ale kochająca rodzina. Gurdziejew wspominał rady jego babci, która mówiła: nigdy nie bądź taki jak inni, albo nic nie rób, tylko idź do szkoły, albo rób to, czego nikt inny nie robi. W 1883 roku rodzina przeniosła się do Tbilisi, gdzie Gurdziejew prawdopodobnie uczęszczał do seminarium duchownego. Gurdziejew nigdy tego nie potwierdził, ale w domu jego matki ktoś widział jego fotografię w stroju duchownego. Możemy domyślać się, że dużo podróżował po Azji, gdzie poszukiwał wiedzy ezoterycznej. Podobno przebywał w Tybecie i miał kontakt z Dalaj Lamą. Po przyjeździe do Moskwy w 1912 roku ożenił się z Polką Julią Ostrowską, która również jest bardzo tajemniczą postacią. Można przypuszczać, że postać Witwickiej opisana w jego książce Spotkania z wybitnymi ludźmi oparta jest na jego żonie. Po przyjeździe do Moskwy rozpoczyna nauczać i zaczyna zbierać uczniów. Wśród nich byli muzycy, rzeźbiarze, pisarze, lekarze. Na ogół należeli do ówczesnej rosyjskiej intelektualnej elity. Bez wątpienia do najwiękniejszych uczniów należał Uspieński, który był znanym pisarzem i publicystą. Zabrało Gurdziejewowi wiele starań, aby przyciągnąć do siebie Uspieńskiego. W 1917 roku wybucha rewolucja i Gurdziejew przewidywał, jak potoczą się wydarzenia. Dlatego też w lutym opuszcza Moskwę i wyjeżdża na Kaukaz i tam kontynuuje naukę z małą grupą uczniów. W tym czasie następuje zerwanie stosunków z Uspieńskim, który uznawał, że wie wystarczająco dużo, aby usamodzielnić się i zacząć samemu nauczanie. Sytuacja polityczna pogarsza się i rozpoczyna się czerwony terror. Dlatego też Gurdziejew z najbliższymi uczniami ucieka przed komunistami do Tbilisi, gdzie w 1919 roku zakłada Instytut Harmonijnego Rozwoju Człowieka. W Tbilisi dołącza do jego grupy Joanna Salzman, która będzie przez 17 lat odgrywała ważną rolę w ruchu Gurdziejewa. W 1920 roku, kiedy komuniści szykują się do ataku na Gruzję, Gurdziejew z najbliższymi uczniami przenosi się do Konstantynopola, a stamtąd jedzie w 1922 roku do Francji, gdzie osiedla się w Fontainebleau pod Paryżem. I tam kontynuuje pracę Instytutu Harmonijnego Rozwoju Człowieka. W 1924 roku jedzie po raz pierwszy do Ameryki, gdzie propaguje swoje nauki i zdobywa pieniądze dla swojego instytutu. W tym czasie we Francji było bardzo małe zainteresowanie jego naukami i nowi uczniowie przybywają głównie z Ameryki. Głównym punktem zwrotnym w jego działalności było w 1924 roku zawieszenie działalności Instytutu i zaczęcie prac nad swoim głównym dziełem opowieści Belzebuba. Sytuacja finansowa Gurdziejewa stawała się coraz bardziej trudna. Miał duże długi, ponieważ spłacał pożyczkę 700 tysięcy franków na kupno domu Fontainebleau. Jest to równoważne około 4 milionów obecnych złotych. Pokrywał również koszty utrzymania wielu rosyjskich emigrantów, którzy mieszkali w instytucie. Wydatki te były poza jego możliwościami i w wyniku bankructwa instytut zostaje zamknięty w 1932 roku, a Gurdziejew przenosi się do Paryża. Gurdziejew w czasie wojny mieszkał w Paryżu, ale odcięty jest od nowych uczniów i dochodów. W tym czasie powstają francuskie grupy, które prowadzone są przez Joannę Salzman. Po wojnie przyjeżdżają do niego uczniowie z Ameryki i po raz pierwszy nawiązuje kontakt z uczniami Uspieńskiego w Anglii. Gurdziejew zmarł w październiku 1949 roku. Gurdziejew napisał cztery książki. Opowieści Belzebuba do swojego wnuka, pisane w latach 1924-27, należą bez wątpienia do najważniejszej książki, jaką napisał. Zawierają główne elementy jego nauczania. Ciekawe jest, że Gurdziejew wielokrotnie wprowadzał do opowieści Belzebuba poprawki, nie aby ułatwić ich czytanie, ale aby utrudnić ich czytanie. Chciał, aby czytelnik potrzebował dużo wysiłku do zrozumienia ich zawartości. Spotkania z wybitnymi ludźmi opisują podróże poszukiwaczy prawdy w celu znalezienia wiedzy ezoterycznej. Książkę tę uważa się za autobiograficzną, ale w rzeczywistości ilustruje ona rozwój człowieka. Jego trzecią książkę, Życie jest rzeczywiste tylko wówczas, gdy ja jestem, zaczął pisać w 1934 roku. Miała ona odsłonić tajemnicze pochodzenie jego ezoterycznej wiedzy i nauczania. Miała nakreślić rozwój ludzkości. Ale po napisaniu wstępu Gurdziejew zaniechał pracy nad nią. Czy uważał, że ludzkość nie dorosła jeszcze do poznania tych tajemnic? Jego czwarta książka, Zwiastun nadchodzącego dobra, miała być wprowadzeniem do opowieści Belzebuba, ale po jej napisaniu zakazał jej uczniom czytać.
Co zawierają opowieści Belzebuba? Kiedy i w jakich okolicznościach powstała ta książka, którą napisał Georgij Gurdziejew?
W 1924 roku Gurdziejew po ciężkim wypadku samochodowym zdecydował zamknąć instytut i przestać nauczać. Postanowił przekazać swoje myśli w książce. Wiedział bowiem, że jego nauczanie musi przetrwać dla przyszłych pokoleń i to tylko może być osiągnięte przez napisanie książki. Po wypadku samochodowym zdał sobie sprawę, że jeżeli by zginął, to jego nauczanie byłoby zaprzepaszczone, ponieważ jego uczniowie nie byliby w stanie przekazać jego myśli. W wielkim skrócie można powiedzieć, że opowieści Belzebuba przedstawiają krytyczną analizę ludzkości. Jest to spojrzenie kogoś z zewnątrz na naszą planetę. Kogoś, kto jest absolutnie racjonalny i emocjonalnie niezwiązany z wydarzeniami na Ziemi. Gurdziejew otwiera nam oczy na wiele rzeczy, nad którymi do tej pory prawdopodobnie się nie zastanawialiśmy, które są tak oczywiste, że nigdy nie przyszłoby nam do głowy, aby je kwestionować. Na przykład to, że ludzie żyją i zachowują się jak w hipnotycznym śnie, że są wyłączonymi automatami, należy bez wątpienia do najbardziej kontrowersyjnych stwierdzeń Gurdziejewa. W opowiadaniach Belzebuba zawarta jest głęboka wiedza i mądrość o wszechświecie, o ziemi, ludzkości, a przede wszystkim o psychice człowieka. Książka ta zawiera olbrzymie bogactwo informacji i całkowicie nowe spojrzenie na człowieka. Jest to spojrzenie racjonalne, logiczne, często ironiczne, ale zawsze pełne troski o losy ludzkości. Głównym tematem, na którym Gurdziejew koncentruje się, to analiza i krytyka psychiki, natury i postępowania człowieka. Gurdziejew zajmuje się każdą dziedziną ważną dla ludzi, a więc edukacją, psychologią, filozofią, religią, miłością, nauką, wierzeniami, sportem, moralnością, wojnami i tak dalej. Każda dziedzina jest krytykowana dogłębnie i w racjonalny sposób. Pokazuje on, że nasze życie oparte jest na nieracjonalnych i całkowicie błędnych założeniach. Gurdziejew w opowieściach Belzebuba przedstawia Boga w zupełnie innej roli niż przekazywane są przez wszystkie religie. Podważa on przyjęte tezy posiadania duszy, a także istnienie nieba i piekła. Przedstawia on nowy światopogląd oparty na naukowych podstawach. Gurdziejew zawsze twierdził, że to, co istnieje we wszechświecie, jest materią i wszystko jest materialne. Wszystko, co się dzieje we wszechświecie, musi podlegać prawom natury. Nie ma cudów, nie ma zjawisk nadprzyrodzonych, ale jest również coś ponad nami w intelektualnym i duchowym sensie. Jest stworzyciel, który jest odpowiedzialny za stworzenie i losy wszechświata. Po raz pierwszy przedstawiony jest system, który godzi wiarę w Boga z pełnym naukowym podejściem do świata. Jest to chyba największy i najważniejszy wkład Gurdziejewa ofiarowany ludzkości, tak głęboko podzielonej i zagubionej.
Na okładce pana książki znajduje się motto: człowiek nie szuka wiedzy o sobie, ale wyjścia z siebie. Co właściwie oznaczają te słowa, skąd dokładnie pochodzą i dlaczego znajdują się na okładce pana książki?
W pierwszym okresie rozwoju świadomości człowiek stara poznać siebie, poznać swoje przyzwyczajenia, nałogi, sposoby myślenia, reakcje emocjonalne, swoje różne ja. Ale w pewnym momencie zaczynamy mieć przebłyski innego stanu świadomości, nazwanego świadomością siebie. W czasie tego stanu człowiek pragnie wznieść się poza siebie, poza zgiełk życia, poza swoje troski, negatywne emocje, ambicje i fałszywe oceny. Pragnie znaleźć coś, co nie było stworzone przez jego codzienne życie. Czyli właściwie musi wyjść z siebie, aby znaleźć w sobie te nowe wartości, znaleźć nowonarodzonego człowieka, znaleźć prawdziwe ja. Słowa te pochodzą z psychologicznych komentarzy Maurice'a Nicola, który był uczniem Gurdziejewa w Paryżu, a następnie w latach 30. do 50. XX wieku prowadził grupy Gurdziejewa w Anglii.
Georgii Gurdziejew Ziemię określił mianem cierpiącej planety. Dlaczego?
Wszyscy wiemy, że życie ludzkie obfituje w cierpienia i stresy. Oczywiście choroby, wypadki losowe i zmagania z naturą są powszechnie znane i często nie do uniknięcia. Ale Gurdziejew głównie interesuje się cierpieniami zadawanymi ludziom przez innych ludzi. Do najgorszych cierpień należą wojny i zabijanie ludzi. Od niepamiętnych czasów historia ludzkości składa się z wojen i rewolucji. Nie mówimy o walkach prymitywnych plemion, ale o walkach cywilizowanych krajów. Tylko w XX wieku w wyniku wojen zginęło przeszło 100 milionów ludzi. Można by powiedzieć, że te cierpienia są poza kontrolą jednostek, gdyż o wojnach decydują politycy i możni. Ale również często to jednostki popierają wojny i biorą udział w rewolucjach. Do najgorszych konfliktów należą rewolucje, które rozdzielają społeczeństwo na dwie części. Rewolucje dzielą nie tylko społeczeństwo, ale dzielą rodziny również. Do takich najgorszych należała rewolucja w Rosji czy wojna domowa w Hiszpanii, które zostawiły niegojące się rany na kilka pokoleń. Ale bardzo często cierpienia są zadawane najbliższym przez nas samych. Mam na myśli tak zwane społeczne cierpienia, które są uważane jako normalna część naszego życia. Nasze relacje z rodzicami, dziećmi, małżonkami, przełożonymi i podwładnymi dostarczają nam ogromną ilość cierpień. Wiele szkód jest również wynikiem rozwodów, które powodują nie tylko cierpienia małżonków, ale ogromne cierpienia dzieci. Ironią losu jest to, że ze wzrostem dobrobytu rośnie ilość cierpień. Na przykład w USA posiada największy stopień samobójstw na świecie, co powoduje, że w ostatnich latach, w przeciwieństwie do innych krajów, maleje średnia długość życia.
Jakie sposoby na przeciwdziałanie cierpieniu świata proponował Georgi Gurdżijew? W jakich działaniach upatrywał szansy na zmianę, na polepszenie losu ludzi i planety?
Tutaj mamy ogromną przepaść pomiędzy Gurdżijewem a działaczami społecznymi czy politykami, którzy uważają, że powszechna edukacja i podwyższenie stopy życiowej usunie ludzkie cierpienia. Jest to oczywiście złudne i takie próby nie przyniosły wyników. Również religia nie zdołała przez 2000 lat zmniejszyć ludzkich cierpień. Nie zapobiegała wojnom i wyzyskowi jednej grupy ludzi przez drugą. Czasami wręcz przeciwnie. Wojny religijne pochłonęły masę ofiar. Wiemy również, że w XIX wieku kościoły nie potępiały pracy małych dzieci w kopalniach i fabrykach. Religia również nie rozwiązała cierpień w rodzinie, a można powiedzieć, że raczej je zwiększała. Jest również pełno poradników wskazujących, jak żyć lepiej i szczęśliwie. Miliony ludzi czyta je, ponieważ poszukuje wyjścia z często beznadziejnych sytuacji, ale nie znajdzie w nich pomocy, ponieważ pytanie jest proste, ale rozwiązanie jest bardzo trudne. Gurdżijew uważa, że większość naszych cierpień jest wynikiem naszego niskiego poziomu świadomości. Według niego tylko rozwój świadomości jest jedynym praktycznym rozwiązaniem, aby poprawić sytuację człowieka. Gurdżijew tak uważa, ponieważ tylko człowiek posiadający wyższą świadomość rozumie swoje i innych ludzi postępowanie. Taki człowiek unika robienia krzywdy innym ludziom, nie wykorzystuje innych, pomaga tym, którzy potrzebują pomocy. Taki człowiek widzi prawdziwą rzeczywistość, widzi prawdziwe charaktery innych ludzi. Kwestią jest, jak rozwinąć naszą świadomość. Prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższej świadomości jest obecnie dla człowieka prawie niemożliwe. Ale uważam, że nawet mały wzrost świadomości może już poprawić sytuację człowieka. Ludzie na trochę wyższym poziomie świadomości pracują charytatywnie i społecznie. Dbają o losy nie tylko swojej rodziny, ale i obcych ludzi. Interesują się również ochroną środowiska i pomagają innym. Tacy ludzie nie są łatwo manipulowani przez demagogicznych polityków. Starają się zrozumieć prawdziwe przyczyny wydarzeń i problemów. Oczywiście nie należy spodziewać się natychmiastowej poprawy, ale będzie postęp we właściwym kierunku.
Georgi Gurdzijew nie bez przyczyny nazywany jest często nauczycielem duchowym, ponieważ nie był tylko głosicielem określonych nauk, ale także starał się je przekazać innym ludziom. Miał wokół siebie grono oddanych uczniów, no i podobno stosował dość nietypowe metody nauczania. Jakie były to metody?
Metody nauczania Gurdzijewa były niezrozumiałe dla postronnych osób i były często ostro krytykowane. Trzeba zrozumieć, że Gurdzijew chciał przyspieszyć rozwój świadomości swoich uczniów. W związku z tym potrzebował stworzyć odpowiednie ku temu warunki. Poznanie siebie jest pierwszym krokiem na drodze rozwoju świadomości. Ale jak poznać siebie? Jeżeli żyjemy w spokojnym i bezpiecznym środowisku, to nie mamy szansy, aby poznać siebie. Często przechodzimy życie i nie wiemy naprawdę, jacy jesteśmy. Dopiero nieprzewidziane trudności i sytuacje powodują nasze niespodziewane reakcje, które pozwalają nam zobaczyć siebie. Musimy pamiętać, że większość uczniów Gurdzijewa pochodziła z bogatych sfer, gdzie służba wykonywała wszystkie ciężkie prace. Dlatego wysiłek fizyczny był pierwszym sprawdzianem charakteru uczniów. Czy potrafią przełamać trudności, opanować ból i wyczerpanie? Jak to Gurdzijew starał się osiągnąć? Na przykład w czasie pobytu na Kaukazie uczniowie poszli zupełnie nieprzygotowani na kilkudniową ekspedycję przez dzikie góry. Dla wielu z nich był to pierwszy ponad ich siły wysiłek. Również w pewnym momencie Gurdzijew od uczestników zażądał podpisania dokumentu, że zrzekają się osobistego majątku, pieniędzy i biżuterii. Dla wielu kobiet oddanie rodowej biżuterii było niezwykłym wstrząsem. Po pewnym czasie oczywiście Gurdzijew zwrócił im tą biżuterię, kiedy zrozumieli cel poświęcenia. W instytucie zajęcia zaczynały się o 6 rano. Uczniowie pracowali w kuchni, w ogrodzie, często kopali głębokie doły, aby je zasypywać i niepotrzebnie tłukli kamienie. Budowano i lepszano pomieszczenia. Potem były wykłady, ćwiczenia i tak dalej. Zajęcia trwały aż do północy. Uczestnicy po prostu upadali ze zmęczenia. Wiele na ten temat pisano i żałowano ich. Oczywiście nikt nie był przymuszany do pracy i mógł opuścić instytut, a szereg osób było po prostu wydalanych. Ci, co nie zdali trudnego egzaminu, powodowali rozpowszechnienie plotek i negatywnych informacji o metodach Gurdzijewa. Również Gurdzijew celowo siał niezgodę, plotkował, aby spodować stresy i nawet miał jednego uczestnika, którego zachowanie było nie do wytrzymania. I to wszystko po to, aby uczniowie mogli obserwować swoje reakcje. Można by powiedzieć, że Gurdzijew starał się stworzyć uczniom zupełnie nowe warunki i sytuacje, których nigdy przedtem nie doświadczali. Trzeba zadać pytanie, czy metody te dawały pozytywne wyniki. Wydaje mi się, że mimo ogromnego wysiłku, jaki Gurdzijew wkładał w nauczanie, wyniki były dosyć mierne. Po prostu ludzie nie mogą się tak łatwo i szybko zmienić.
Georgi Gurdzijew był jedną z tych osób, które miały bardzo duży wpływ na współczesną duchowość, jednak jego nauki nie są jakoś szczególnie popularne dzisiaj. Dlaczego tak się stało?
Można by powiedzieć, że nazwisko Gurdziejewa jest dosyć znane, ale mało kto zna jego nauki. Nauki Gurdziejewa nie są popularne, ponieważ nie cieszy się on dobrą opinią. Jeżeli wspomnę komuś o Gurdziejewie, to reakcja jest na ogół negatywna. O, to jakiś szarlatan, awanturnik, czy coś podobnego. Dlaczego tak się stało? Składa się na to szereg powodów. Jednym powodem jest to, że Gurdziejew nigdy nie dążył, aby mieć dużo uczniów. Zależało mu raczej na ich osiągnięciach. Był bardzo wymagający w stosunku do nich i ci, co nie zdali jego egzaminu, opuścili instytut z wrogim nastawieniem do Gurdziejewa. Przekazywali oni swoje negatywne doświadczenia do gazet, które wychwytywały jakiekolwiek negatywne aspekty jego nauczania, jego osobistego życia. Gurdziejew nigdy nie dbał, co o nim myślą czy piszą. Nie szukał popularności. Wręcz przeciwnie. Często przedstawiał się w negatywnym świetle. Był ponad próżność ludzką, co jest do tej pory niezrozumiałe. Nie dbał o prasę i dziennikarzy, którzy w ówczesnych czasach mieli ogromny wpływ na opinię publiczną. Dziennikarze mogli łatwo zniszczyć reputację polityka czy aktora, czy wystawioną sztukę teatralną. I tak się zdarzyło, że w czasie wywiadu przeprowadzanego w Nowym Jorku Gurdziejew nie chciał odpowiedzieć na pewne pytania dziennikarza Romlandała. Być może, że były to nieodpowiednie pytania, ale Landau zrewanżował się, krytykując niemiłosiernie Gurdziejewa w swojej książce Bóg jest moją przygodą. Landau oskarżał Gurdziejewa o hipnotyzm i pomylił go z jednym rosyjskim awanturnikiem o podobnym nazwisku. Niestety była to wpływowa książka i od tego czasu ukazało się sporo książek, które nie interesowały się naukami Gurdziejewa, ale za to krytykowały jego życie. Wtedy, jak i teraz, dziennikarze, pisarze wiedzieli, że informacje o życiu seksualnym sprzedaje gazety i książki. Oskarżano Gurdziejewa o orgie i niezwykłe zachowania seksualne. Oczywiście były to domysły, ponieważ nikt z jego uczniów o tym nie mówił. Nie wydaje mi się, aby jego życie seksualne było niezwykłe, ale prawdopodobnie kilkoro jego dzieci mieszkało w Fontainebleau. Oskarżano Gurdziejewa o wyłudzanie pieniędzy. To prawda. Potrzebował dużo pieniędzy na utrzymanie instytutu. Spłacał pożyczkę 700 tysięcy franków za kupno domu w Fontainebleau, co jest równoważne około 4 milionom obecnych złotych. Poza uczniami i rodziną utrzymywał wielu uchodźców z Rosji. I tak się stało, że w pewnej chwili Gurdziejew nie miał pieniędzy na spłacanie długów. Instytut zbankrutował w 1932 roku. Aby zdyskredytować Gurdziejewa, zarzucano mu kontakty z Hitlerem i Stalinem. Wiemy, że jego naukami interesował się jeden niemiecki generał, który był z Gurdziejewem w bliskim kontakcie. Ale to nie znaczy, że Gurdziejew popierał nazistowską politykę. Powiązania ze Stalinem nie są udokumentowane. Sugerowano, że rodzina Gurdziejewa znała Stalina, który podobno mieszkał u nich w domu w Tbilisi. Jest jednak sprawdzonym faktem, że córka Stalina, Swietłana, miała bliskie kontakty z pewnymi uczniami Gurdziejewa mieszkającymi w Ameryce. Do tej pory Gurdziejew jest popularnym obiektem ataku pisarzy, którzy nie znają jego nauk i życia. Figuruje on w książkach z różnymi magami, hipnotyzerami, szarlatanami, okultystami i przywódcami różnych kultów, łącznie z Mansonem. Po prostu obecne książki powtarzają niesprawdzone informacje napisane wiele lat temu. Dlaczego tak się dzieje? Niestety takie książki budzą szerokie zainteresowanie publiczności.
Co dzisiaj pozostało po Gurdżijewie?
Oczywiście Gurdżijew pozostawił najważniejszą swoją pracę, Opowieści Belzebuba. Jest to w swoim rodzaju Biblia, która przetrwa przez wieki i będzie służyła następnym pokoleniom. Najważniejszym dorobkiem Gurdżijewa jest przekazanie ludziom, że istnieją wyższe poziomy świadomości poza normalnym stanem świadomości w czasie przebudzenia. Aby osiągnąć te stany, człowiek musi pracować nad sobą. Biologiczny rozwój człowieka został zakończony i człowiek jest na szczycie piramidy życia. Jednak pozostał rozwój świadomości, który jest konieczny, aby człowiek w pełni wykorzystał swoje ogromne możliwości. Gurdżijew uświadomił nam, że problemy ludzkości nie zostaną rozwiązane tradycyjnymi metodami. Potrzebne jest drastyczne nowe podejście, czyli tylko ludzie w pełni świadomi potrafią rozwiązać te problemy. Dorobek Gurdżijewa w wielu przypadkach jest ukryty, ponieważ ze względu na jego reputację wielu ludzi nie wspomina, że korzystają z jego nauk. Na przykład rozwój psychologii transpersonalnej zawdzięcza wiele naukom Gurdżijewa, ale wielu badaczy popularyzuje jego nauki bez wspomnienia jego dorobku. Są jeszcze inne jego osiągnięcia, których nikt nie kojarzy z Gurdżijewem. Na przykład Gurdżijew był pierwszy, który wprowadził koncept Ziemi jako żywego organizmu, gdzie wszystkie organizmy współpracują ze sobą. Później ten koncept w latach 70. XX wieku nazwany został hipotezą Gaji. Gurdżijew mówił o szkodliwym zanieczyszczeniu środowiska i można powiedzieć, że był prekursorem ekologii, chociaż nikt nie wspomina o nim. Pisał o szkodliwym rozwoju nauk, szczególnie chemii, w wyniku czego szkodliwe środki chemiczne są dodawane do produktów spożywczych i zatruwają organizm ludzki i środowisko. Pisał również o szkodliwym wpływie zawodowego sportu na zdrowie zawodników, które powoduje niekończące się kontuzje nawet u młodych ludzi. Teraz dopiero badania pokazują, że silny, długotrwały wysiłek osłabia organizm, zamiast go wzmacniać. Także można powiedzieć, że Gurdżijew pozostawił po sobie najbardziej istotne informacje, które ułatwią ludziom dalszy rozwój.
Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję za udział w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję panu, że zgodził się pan zagościć na kanale Fundacji Panteon. Dziękuję również wszystkim, którzy z nami byli, którzy wysłuchali tej rozmowy. Jeszcze raz bardzo gorąco wam polecam książkę profesora Jacka Sieradzana Od kultu do zbrodni. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej rozmowy. Trzymajcie się mocno. Na razie. Cześć.